tak się wydaje młodym ludziom, że to się skądś tam bierze. Właśnie rozmawiamy o tym dzisiaj w debacie samorządowej o zagrożeniach i szansach rozwoju dotyczących migracji i chcielibyśmy teraz zastanowić się, skąd się tym młodym Polakom bierze w głowie, że na starcie muszą zarabiać więcej, skoro przecież do pewnego pułapu zarobków trzeba dojść. Pan starosta Oleski, Stanisław Belka, przed chwilą powiedział, że jesteśmy trochę takim malkontenckim narodem, któremu zawsze jest zbyt mało, ale nie pamiętamy o tym, że cały czas mamy z kolei tendencję wzrostową, zwyżkową w naszych zarobkach. No ale jak to malkontenstwo pokonać w przypadku młodych, wstępujących dopiero na drogę zawodową Polaków?
Ja sobie przypominam artykuł w Rzeczpospolitej, nie tak dawno, badania robione dla jednej z organizacji Polskiej Rady Biznesu. Ci członkowie tej rady zlecili badania na zewnątrz, na 1000-osobowej próbie młodych osób do 30 roku życia. Co tak naprawdę ich motywuje, co tam ich zatrzymuje w pracy. Okazuje się, że jednak nie wynagrodzenie. Wynagrodzenie było chyba na 4. miejscu i najbardziej im zależało na pewnej możliwości nieblokowania ich rozwoju i możliwości zmiany nie monotonii w tej pracy i tego typu i dawania im wyzwań, a nie takiego sztywnego im pokazywania od do czasu pracy, od do co może zrobić, takiego sztywnego. Po prostu potrzebują więcej luzu, więcej jak gdyby trochę wykazania się, zmieniania ich też zakresu obowiązków i widać, że tego potrzebują młodzi i choć badania pokazywały, że średnio 2 lata mogą być w takim zakładzie pracy, więc już wie taki pracodawca, też się mu nie dziwi, wie, że bierząc takiego młodego, ten też ostrożny jest przed płaceniem mu większej pensji, no bo zaraz mu za 2 lata może uciec do innej firmy. Po co mam, może inwestować w niego? Muszą jedni i drudzy po prostu o tym wiedzieć i grać otwarte karty. Po prostu wydaje mi się, że pracodawca z tym młodym musi zacząć rozmawiać. Dałbym ci więcej, ale ja muszę widzieć, że ty dłużej u mnie pracujesz, jesteś lojalnym pracownikiem, jest szansa, droga awansu, będę ci tu zmieniał pracę, będę ci oferował może nie, żeby nie monotonny system pracy był, żebyś czasami może poszedł zmieniał stanowisko tej pracy w obrębie firmy, żebyś mógł się rozwijać bardziej, będę cię szkolił, no ale to wszystko po kolei, powoli, może nie aż tak szybko, bo też inni pracownicy też na to patrzą, więc musisz rozumieć. No trzeba rozmawiać. Wydaje mi się, że i te wyniki pokazywać nawet te badania i raporty, bo obawy są po obu stronach. Może jak się zdejmie te maski, o których no każdy po prostu odbywa ten taniec i pracodawca przed pracownikiem, pracownik przed pracodawcą,
ale takie szanse są.
No to trzeba po prostu w końcu zdjąć te maski i mówić szczerze, jak jest.
Takie szanse są, bo przecież wystarczy wspomnieć tutaj teraz, jaka zmiana znowu w oświacie jest proponowana. Jakaś, mówię, bo zobaczymy, jak to wyjdzie od 1 września, jak się to zacznie od 1 września, ale do tej pory mieliśmy przecież kształcenie zawodowe, możliwość połączenia tego kształcenia z pracą rzemieślnika już. To kształcenie dualne u nas akurat się odbywało i pracodawcy, mądrzy pracodawcy potrafili tak współpracować z grupą, potrafili dać im swoich instruktorów, pilnować taką młodzież i wyszkolić sobie naprawdę dobrych pracowników, których już na starcie zupełnie inaczej wynagradzali. Między innymi taka znana firma, narzędziownia Bogdana Pszenicy w Strojcu. Co prawda Bogdan Pszenica już nie żyje, ale dalej firma istnieje i dalej współpracuje z naszymi szkołami. Oni przygotowują sobie naprawdę dobrych fachowców już na etapie właśnie uczenia zawodu. Ci pracownicy zupełnie inaczej podchodzą do obowiązków pracy. Tak podchodzą, jak tutaj pan dyrektor stwierdził, ci, którzy mają wykształcenie wyższe, skończyli zarządzanie, marketing, oni by chcieli od razu coś innego podpowiedzieć. Nie no, firmy, które prowadzą działalność od kilkunastu lat czy kilkudziesięciu lat, wiedzą, jak zarządzać swoim majątkiem, stąd niechętnie patrzą na takich właśnie, którzy by im chcieli jeszcze podpowiadać. Co nie znaczy, że nie wykorzystują również ich wiedzy, nowej wiedzy właśnie w rozwoju swoich firm.
No, zatrzymajmy się w takim razie na chwilę przy tym wykształceniu wyższym, bo w raporcie, o którym wspominałam, tym Otto Workforce badającym zadowolenie Ukraińców z pracy w Polsce, z tego raportu wynika, że w 2015 roku 8% pracowało zgodnie z własnym wykształceniem, w tym roku to już jest 29%. Raport został stworzony na bazie 500-osobowej grupy. reprezentatywnej grupy Ukraińców pracujących w Polsce. W tej grupie 44% jest z wyższym wykształceniem. Jeśli weźmiemy, że tylko 29% pracuje w swoim zawodzie, no to łatwo nam wyjdzie, że wielu z tych pracowników z wyższym wykształceniem z Ukrainy nie pracuje w swoim zawodzie wyższego wykształcenia.
Ale to są ludzie wykształceni, mają wykształcenie wyższe i potrafią się znaleźć w każdej sytuacji. Oni wiedzą, gdzie dotrzeć, w jaki sposób dotrzeć do informacji, które pozwolą im lepiej poruszać się na tym rynku pracy, ale też potrafią się dostosować do każdej pracy. Oni po prostu chcą pracować i chcą żyć lepiej niż tam u siebie na Ukrainie.
Małym problemem, ale też jest na pewno istotnym, to też jak pamiętam, tutaj patrzę na panią dyrektor z Urzędu Wojewódzkiego, byliśmy na spotkaniu, gdzie była uczelnia i pani rektor, pani wicerektor mówiła o tym, że no pewna problem jest z uznawalnością tych dyplomów. On się pojawia ten temat generalnie, więc lekarz, załóżmy, na Ukrainie ma problem, żeby ten jego dyplom uznać tutaj. I to jest ta rzecz, która też powinna nasza odpowiedzialna jakaś polityka być w tym zakresie uznawalności tych wszystkich dyplomów, żeby może albo szybsza ta procedura była, no żeby właśnie móc stosować ten rynek pracy. Wiem, że lekarzy potrzeba, no tak. I już się pojawia pewien problem.
Tak, ale lekarz u nas uczy się, studiuje 6 lat co najmniej, to dopiero jest, może być rezydentem. Natomiast tam przyjeżdżają lekarze, którzy mają 24-25 lat i chcieliby pracować też w szpitalu. Tam w szpitalu pracują. Ale w naszym systemie ochrony zdrowia jest to już praktycznie niemożliwe.
Ale gdyby faktycznie przeszkolić ratownictwo medyczne na przykład, albo jakąś dziedzinę, która będzie pokrewna z tym chociażby wykształceniem, które zdobyli na Ukrainie, to może byłoby po prostu prościej.
Ale do naszych ratowników medycznych mamy sporo. Nasze uczelnie wypuszczają naprawdę wielu.
A to ratownictwo... jest pensja.
Tak.
To wiemy dobrze, bo Urząd Wojewódzki chyba to widzi, bo protesty nie tak dawno były.
Tak. Ale wracając właśnie do tej nostryfikacji dyplomów, gdybym mogła powiedzieć, to nie tylko, znaczy problem mają na pewno cudzoziemcy, nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki. Wiemy przecież, jaki mamy deficyt też pielęgniarek u nas w szpitalach i rzeczywiście ta procedura nostryfikacji tego dyplomu powinna być znacznie uproszczona. Tutaj pani dyrektor naszego wydziału nawet rozmawiała z panią wicewojewodą, żeby być może, tak jak pan dyrektor wspomniał, no, na poziomie ministerstwa, w jaki sposób móc zmienić tą procedurę, uprościć ją, skrócić, bo rzeczywiście ci przyszli lekarze, cudzoziemcy, niejednokrotnie podchodzą do tego egzaminu nostryfikacyjnego kilka razy. Płacą za niego od 4 do 6 tysięcy. To jest naprawdę ogromna kwota. W ogóle wielu z nich wcześniej chcąc już pracować w szpitalu decydują się właśnie na tą rezydenturę albo na jakiś tam staż, który jest bezpłatny. No, a zależy chyba nam wszystkim na tym, żeby jednak powiększyć tą liczbę tych lekarzy, nawet jeżeli mieli być to cudzoziemcy. Oni są świetnymi fachowcami, mają dobre dyplomy, dobrych uczelni, naprawdę ukraińskich. Może właśnie warto byłoby się nad tym pochylić problemem.
Szanowni Państwo, nie chcę być źle zrozumiana teraz, ale wydaje mi się, że taka rozmowa jak ta dzisiejsza nasza mogłaby się kilkanaście lat temu toczyć w brytyjskim studiu BBC. Tylko tematem nie byliby Ukraińcy, tylko tematem byliby Polacy. I tak jak pan starosta Oleski słusznie zauważył, ci, którzy mają wyższe wykształcenie, oni się świetnie dostosowują, bo oni nie dość, że potrafią znaleźć informacje i aplikować do pracy, która jest w zakresie ich możliwości, ale oni z drugiej strony też mogą potem dość pewnie stąpać po tym rynku pracy, na którym będą się znajdowali. Dlaczego na razie, mimo takich zachęt naszych, zaproszeń rynku pracy, Polacy zza zachodniej granicy niezbyt chętnie jeszcze powracają?
Ciągle jeszcze brak tej pewności na rynku pracy, ciągle jeszcze za mało ciekawa praca i no, finansowo też zdecydowanie gorsza. Ja kiedyś byłem na takim wyjeździe studyjnym w Austrii, w rejonie blisko granicy węgierskiej, w takim rejonie, z którego wyjechało 40% młodych ludzi. I była to rzeczywiście rzecz dla nich straszna. Oni stracili połowę społeczeństwa. Natomiast zaczął przychodzić kapitał, który zaczął się nowoczesnymi technologiami zajmować. Tam chodziło o branżę drzewną, ale również energetyczną i odnawialne źródła energii i tak dalej. Postawili na te nowe technologie i w ciągu 5 lat zbudowali taki potencjał, który pozwolił im na ściągnięcie o wiele więcej pracowników z całej Europy. To nie tylko ci, którzy od nich wyjechali, wracali, ale również Anglicy, Hiszpanie, Francuzi. Tam się osiedlali, tam przychodzili do pracy. To coś musi u nas się również stać. My nie zbudujemy czegoś od komina. Zdajemy sobie sprawę, że jeśli nie będą zapełnione strefy ekonomiczne wokół Wrocławia, Opola czy innych większych miejscowości, to no, ale do naszej strefy też będzie trudno przyciągnąć nowe technologie, stwarzać nowe miejsca pracy. Na to wszystko przyjdzie czas. Ja myślę, że dają nam duże szanse te korytarze transportowe, które się w naszym kraju znacznie poprawiły. Myślę tu o drogach kategorii S. Dzisiaj byliśmy też na konsultacjach w sprawie obwodnic Praszki, Gorzowa. Takie usytuowanie i takie przebiegi na pewno dadzą nam nowy impuls.
Czyli na pewno drogi, na pewno rozbudowa technologiczna. Co jeszcze może przyciągnąć tych, którzy przecież powinni wrócić w bezpieczny teren, na swoją ziemię?
Znaczy, słychać, widzę na pewno po rejestracjach z prawem do zasiłku coraz większą ilość osób, ale to nie jest jeszcze rzeczywiście taki tłum. To są miesięcznie to są kilkadziesiąt osób, ale nie jakieś setki rzeczywiście osób. Ale natomiast na pewno magnesem to są nowi inwestorzy tutaj w strefie ekonomicznej. Mogą być taką na pewno magnesem przyciągającą. Jest ich już sporo. Natomiast jeszcze te zarobki bo tam akurat też wiemy, że oni też, ich wykształcenie nie jest podobnie to, co Ukraińcy komunikują, też niedopasowane. Oni też wykonują tą pracę pewnie niedopasowaną, nie wszyscy, ale większość na pewno tak jest, że nie jest to dopasowane do tego, z jakim wykształceniem wyjechali. I to może być właśnie powodem na to, żeby tu wreszcie wrócić i to moje wyższe wykształcenie i te inne rzeczy, które zrobiłem, mogę wykorzystać w zakładzie pracy na miejscu i powrócić, żeby wreszcie dopasować do tego rynku. Tylko brakuje tego jeszcze aspektu finansowego. No bo pieniądze już pewnie są zbudowane, kapitały są, no i też nawet nie możemy też nie udawać, że też nasi Polacy też wrośli w tamten, w miejsce otoczenie. Kupili już mieszkania na kredyty w funtach. Są związani już jakoś. Rodziny pewnie czasami mieszane, ale w większości wiemy, że to są Polacy jednak. Więc to jest akurat jeszcze, jak nie jest mieszane, to jeszcze jest łatwość przyjazdu do powrotu. No to są różne, każdy przypadek pewnie jest inny i decyzje będą zapadały. Oni chyba wiedzą, że tutaj rozglądają się. Coś nie tylko praca może tylko ich do tego skusić. No, to nie jest już takie łatwe.
Gwarancje pracy to jedno, to jest gwarancja bytu całych rodzin, ale również gwarancje socjalne. No, teraz u nas trochę się zmienia też, bo przecież nowe propozycje, czy 500+, czy jeszcze kolejne rząd zapowiada. Być może to też efekty przyjdą, bo na dziś może nie jest tak wprost oczywiste, że coś to dało. Z czasem to wszystko się będzie dopiero pokazywać. Zobaczymy, jak to będzie działało, ale myślę, że przede wszystkim to tak, jak żeśmy tu mówili, no, gwarancja pracy, gwarancja socjalna, gwarancja mieszkania. U nas jeszcze ten rynek niestety mieszkaniowy jest mało atrakcyjny. Nie ma tych przepływów pomiędzy na rynku wtórnym nieruchomości. Często jest tak, że pozostają starsze osoby samotne w dużych mieszkaniach. W tle gdzieś tam spadkobiercy pod to 100-metrowe mieszkanie, a tutaj problem z utrzymaniem. Młodzi ludzie, nowe rodziny, powiększające się rodziny nie mają startu praktycznie za takie pieniądze. Gdyby tu się pojawiły jakieś nowe budownictwa socjalne czy budownictwa komunalne, które by pozwoliły na ten ruch w nieruchomościach, to też byłoby taką dodatkową zachętą do powrotu.
No. Coś się jednak dzieje tam. Jeszcze program Mieszkanie Plus. Nie wiem, nie, ile będzie zachęcający, ale ten TBS cały czas program istnieje. Czasami jest to jakąś szansą dla niektórych osób. Nie wiem, czy akurat dla tych, co by zjeżdżać mieli, bo oni chcieliby jednak już mieć na własność i już się czuć tutaj tam. Ale wiemy, że dobrze, że sam znamy przypadki, że już po prostu będąc tam, kupowali mieszkanie tutaj drugie w Opolu z myślą o przyjeździe i je wynajmują na przykład. I, więc jeżeli teraz tylko dołączą komponent pracy, no 500 plus, jest dużo zachęt rzeczywiście.
Ja chciałam tak powrócić optymistycznie może na zakończenie tego wątku. Powiem, że w rodzinie rzeczywiście mam takie dwie rodziny w sumie. Dwa małżeństwa z dziećmi, które pracowały w Szwajcarii kilka lat i rzeczywiście aczkolwiek wracają do Wrocławia, czyli do potężnej aglomeracji, ale rzeczywiście, tak jak pan dyrektor wspomniał, odbyło się to w ten sposób, że tam byli, tam zarabiali i tutaj już zainwestowali w ziemię czy w działkę. No i teraz, kiedy już jakiś tam kapitał mają zgromadzony, no to właśnie wracają. Dzieci, pomimo tego, że urodzone są tam, to zaczynają być na etapie szkolnym, więc wracają tutaj i od września idą do szkoły.
No i będą się uczyły też, można powiedzieć, języka polskiego i nauki w polskiej szkole.
To jest właśnie to jest jeden z takich momentów, który mobilizuje tych naszych młodych ludzi, którzy wyjechali do powrotu. Nasz system oświaty póki co jest jednak o wiele bardziej dający takie bardziej kompleksowe wykształcenie. Ja miałem takich przyjaciół, którzy wyjechali do Australii. Ich córka w wieku 3 lat poszła do szkoły i w ciągu 3 następnych praktycznie nic więcej się nie uczyła. Doszła do poziomu naszych przedszkolaków, które tam jakieś kolorowanki zaczynały. A ponieważ ta koleżanka, mama tej małej dziewczynki była nauczycielem nauczania początkowego, stwierdziła, że nie, tak się nie da. Ona nie może zaprzepaścić szansy dla tego dziecka i wrócili do kraju.
I są takie powroty. To wszystko rysuje się bardzo ciekawie. Proszę Państwa, no ja mogę powiedzieć, już zmierzając do końca, że nie wyszło tak strasznie po polsku, czyli nie byliśmy aż takimi strasznymi malkontentami, bo pan Tomasz Kwiatek powiedział dzisiaj tak, no coś się dzieje. Coś się dzieje, więc być może Polacy zaczną wracać, może zaczniemy doceniać też te miejsca pracy, które mamy. Być może to szkolnictwo, o którym mówi pan starosta, sprawi, że uczniowie opuszczający różne szkoły o różnym profilu zaczną doceniać fach, który mają w ręku, albo wiedzę, którą mają w głowie i to wszystko będzie procentowało. Za dzisiejsze spotkanie, na pewno to jest dopiero pierwsza odsłona migracyjna. Bardzo Państwu dziękuję. Moimi gośćmi była pani Anna Bartoszek-Dec, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z Urzędu Wojewódzkiego z Opola. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Był pan Stanisław Belka, starosta Oleski.
Dziękuję bardzo.
I był również z nami pan Tomasz Kwiatek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Marta Prochera i za całe spotkanie Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.